Fatima nigdy nie była bardziej aktualna niż teraz. I nie chodzi o to nawrócenie Rosji, które się nie dokonało, ale właśnie o tę zależność. A mianowicie Maryja mówiła Fatimie w 1917 roku, w lipcu 13, że jeśli Rosja się nie nawróci, jej błędy rozszerzą się po całym, drodzy Państwo, świecie i właśnie teraz zbieramy zgniłe owoce błędów Rosji, które się rozszerzyły, ktoś powie, no przecież Rosja nie jest państwem komunistycznym. I rzeczywiście nie jest. Sięgnijmy do politologii, do podręczników od tegoż i do historii. Współczesna Rosja nie jest krajem komunistycznym. Obecnie panuje tam system oparty na gospodarce wolnorynkowej o charakterze kapitalizmu państwowego, a zatem, drodzy Państwo, wolnorynkowość, kapitalizm, w którym władzę sprawuje, a i tu mamy ten kruczek, reżim autorytarny o profilu konserwatywno, drodzy Państwo, nacjonalistycznym.
Bardzo dziękuję, że jesteś z kanałem Moc Słabości. Dzięki za wsparcie, dzięki za wszystkie kciuki w górę, za subskrypcję. Dziękuję, że razem zmierzamy do nieba. Dzięki, że jesteś dowodem na to, że moc w słabości się doskonali. Zawsze.
Cześć, hej, witajcie z mojego pokoiku na naszym kanale. Ojciec Livio Fanzaga w książce Medjugorje i przyszłość świata mówi wprost, że obecnie rolę antychrysta sprawuje, odgrywa Rosja. Tak jak kiedyś rolę antychrysta odgrywał na przykład Hitler, tak jak jeszcze wcześniej Neron, o którym pisze święty Jan w Apokalipsie, oznaczając go 666. To się odnosiło, drodzy Państwo, do Nerona. Za jego czasów chrześcijanie doznawali potężnych prześladowań, łącznie z podpaleniem Rzymu, pamiętamy z Quo Vadis chociażby, za które to podpalenie, a stał za nim przecież sam Neron, zostali oskarżeni chrześcijanie i te prześladowania wobec nich się wzmogły. Trzecia część tajemnicy fatimskiej również mówi o prześladowaniach. Tajemnice medjugorjańskie, drodzy Państwo, też mówią o prześladowaniach Kościoła. Maria Mirjanie przekazała, że Medjugorje jest kontynuacją Fatimy. No i teraz w tym wszystkim jest Rosja, o której jest mowa bardzo mocno w Fatimie. Co się dzieje w Rosji? W Rosji mamy do czynienia z centralizacją władzy. System polityczny skupia decyzje w rękach prezydenta i wąskich elit. Kto się chce z tych elit wymiksować, tego znajdują, że tak powiem, przypadkowo pomieszonego. Kult dawnego imperium, władza chętnie odwołuje się do radzieckiej potęgi mocarstwowej i militaryzmu, robi prawie w każdym miesiącu Putin w swoich wystąpieniach, szczególnie w tych ceremoniach, gdzie odwołuje się do potęgi, już nawet nie Związku Radzieckiego, ale przecież imperium cesarskiego, że tak powiem, Rosji. I sentyment społeczny. Część społeczeństwa, zwłaszcza starsze pokolenie, wspomina czasy Związku Radzieckiego z nostalgią. Przypomnijmy, że to właśnie w Rosji jest największa ilość osób niewierzących, że w Rosji jest najwięcej rozwodów, że w Rosji jest najwięcej aborcji. 5 razy więcej, drodzy Państwo, niż na zachodzie Europy. Mówiąc krótko, w Rosji, której społeczeństwo tylko w 5% jest wierzące i praktykujące, mamy do czynienia ze społeczeństwem, że tak powiem, zaczadzonym błędami Rosji i pod wpływem ducha antychrysta. I w tym kontekście odwołuję się znowu do genialnej, choć grubej, ja ją będę czytał pewnie wiele miesięcy, książki, ponad 400 stron, a może nawet i więcej. Ja wiecie co, lubię wiedzieć, ile książka ma stron. No, 500 stron bez 4 stron. Pana Mariusza Paszko, 7 głów antychrysta. Tu jest między innymi o tym, co się teraz dzieje, o tym, w jaki sposób dziś antychryst działa. Tak, to jest książka o charakterze geopolityczno-biblijno-historycznym i pozwólcie, że oddam głos panu Mariuszowi Paszko, który jest dziennikarzem, publicystą i też analitykiem procesów cywilizacyjnych. Tak, potężna książka z tą dość przerażającą okładką jest w sklepiku naszym Moc Słabości, w który w podrozdziale, że tak powiem 2.6.8 napisał tak. Duchowość uśpienia, a rosyjska strategia pokoju za wszelką cenę. Rosyjska doktryna strategiczna od dziesięcioleci zakłada, że przeciwko Zachodowi nie musi być w początkowym etapie stosowana siła militarna, jak wcześniej zostanie rozbrojony moralnie, duchowo i poznawczo. To jest szatańska pułapka, to jest szatańska myśl. Nie trzeba z Zachodem walczyć bronią militarną. Wystarczy, że Zachód sam się rozbroi poznawczo, czyli relatywizm poznawczy, moralnie, czyli relatywizm etyczny i duchowo, czyli, że tak powiem, przepraszam, że użyję takiego słowa, lelum polelum duchowe, które, uwaga, mocno jest związane z religiami, i zaraz o tym będzie, Dalekiego Wschodu. Otóż wojna w tej perspektywie nie zaczyna się od czołgów, lecz od zmiany sposobu myślenia ofiary o samej sobie, o dobru i złu, o przemocy i odpowiedzialności. Dlatego promocja pacyfizmu na zachodzie Europy, zobaczcie, w jaki sposób odpowiada się na zagrożenie ze strony Rosji, w ogóle wojnę, ano jakimiś demonstracjami, jakimiś wypowiedziami, prawda, jakimiś deklaracjami i tyle. A zatem dlatego promocja pacyfizmu, dialogu bez warunków wstępnych oraz pokoju rozumianego jako wartość absolutna, oderwana od prawdy i sprawiedliwości, staje się jednym z najskuteczniejszych narzędzi wojny hybrydowej. A zatem zmiana sposobu myślenia. Szatanowi chodzi o to, żeby się w nas dokonała demetanoja, że tak powiem. Czyli czyli demoniczna metanoja, zmiana sposobu myślenia na taki, jaki ma demon, który dzieli, który jest egoistą, który posługuje się nie prawem miłości, ale prawem nienawiści. Właśnie dziś dotarła do mnie książka arcybiskupa Fultona Sheena, Największe przykazanie. Tutaj arcybiskup Fulton Sheen mówi m.in. o tym, jaka ma być nasza postawa wobec innowierców, ateistów, protestantów, wyznawców judaizmu. Tę książeczkę dziś wrzucam do sklepiku mocsłabości.pl. Dzisiaj niestety nie zdążę się do niej odwołać. A zatem dużo gadania, mało robienia. Na tym przede wszystkim polega ta dekompozycja umysłów społeczeństw zachodniej Europy i właściwie naszej chyba też części Europy. A zatem oznacza rezygnację z obrony ofiar, wyrzeczenie się osądu moralnego i akceptację faktu, że przemoc jest jedną z narracji. Pokój za wszelką cenę w praktyce oznacza bowiem zgodę na każde bezprawie silniejszego. To dokładnie ten stan, którego potrzebuje imperium, a Putin mówi wprost, że chce przywrócić imperium, już nie sowieckie, ale rosyjskie. Właśnie w tych granicach, jakich sięgało kiedyś to poprzednie. Społeczeństwo niezdolne do oporu, sparaliżowane lękiem przed konfliktem i moralnie zdezorientowane. Relatywizm poznawczy i moralny. Każdy ma swoją prawdę, czyli moja opinia jest ważniejsza od prawdy, każdy ma swoje dobro, swoje zło, a zatem mówiąc krótko, klasykiem rób ta, co chce ta. Dokładnie o tej taktyce wyczytamy w traktatach Sun Zi oraz zaleceniach tradycji mongolskiej taktyki podboju, której spadkobiercą jest Moskwa. Mówiąc krótko, Moskwa posługuje się taktyką opracowaną przez tradycję mongolską. I tu nie chodzi o jakąś, że tak powiem w cudzysłowie, dziką dzicz, ale dobrze przemyślaną taktykę rozbrajania wewnętrznego wroga. Nie przez użycie broni zewnętrznej, ale przez to, żeby ten wróg, czyli dla Rosji wrogiem jest właściwie cały świat oprócz Chin i tych, z którymi oni robią deal z niektórymi państwami, chociażby w Europie, żeby pozostali, czyli wrogowie ich, rozbroili się przez, że tak powiem, dekompozycję, oddzielenie prawdy od dobra i dobra od prawdy. Nie jest zatem przypadkiem, że jednym z kluczowych laboratoriów tej strategii były, drodzy państwo, Indie. Rosja sobie to wszystko dokładnie przemyślała. Zobacz, ta książka Siedem głów Antychrysta jest genialna. Sięga tak głęboko do analizy tego, czego skutki widzimy we współczesnym świecie, że aż głowa boli. zarówno jako przestrzeń duchowości wschodu, jak i jako miejsce działalności sowieckiej dywersji ideologicznej. Symboliczną postacią tego procesu pozostaje Jurij Bezmienow, znany na Zachodzie jako Thomas Schumann, były oficer KGB, który przez lata działał właśnie w Indiach pod przykryciem dziennikarza i specjalisty od, w cudzysłowie, wymiany kulturowej. Bezmienow po ucieczce na Zachód opisał mechanizm, który nazwał demoralizacją, długotrwałym procesem, w którym społeczeństwo przestaje być zdolne do rozróżniania prawdy od fałszu, dobra od zła, agresji od obrony. Kluczowe w jego relacjach było jedno. Demoralizacja, drodzy Państwo, nie polega na narzucaniu nowej ideologii siłą, bo wtedy każdy by się zorientował, że chcą nam zrobić krzywdę, że chcą nam coś odebrać, odebrać wolność, lecz na stopniowym rozpuszczaniu zdolności do sprzeciwu. Aha! Kiedy ktoś by nam coś narzucił siłą, to byśmy się zbuntowali. Natomiast kiedy nasza mentalność zostanie wrzucona do takiej cieczy, która będzie rozpuszczała naszą zdolność do sprzeciwu, to w pewnym momencie osiągniemy stan umysłów, że tak powiem, quasi-jogowy, jak na jodze. I nie mówię tutaj cynicznie, absolutnie, nas będzie też tu o jodze. Będzie nam po prostu wszystko obojętne. Bylebyśmy my mieli święty spokój i byleby inni dali nam spokój. A jak oni nam nie dadzą spokoju, to my im damy spokój, uważając, że oni dadzą nam spokój. To tak jakbyśmy uważali, że szatan nam odpuści, kiedy nie będziemy się nim zajmować, nie będziemy uważać na pokusy. Szatan będzie nas dręczył do ostatnich milisekund naszego życia. I dokładnie tak samo jest w życiu społeczno-geopolitycznym. Kluczowe w jego relacjach było jedno. Demoralizacja, raz jeszcze, polega na rozmyciu zdolności do sprzeciwu. I właśnie tutaj duchowość wschodu, joga, medytacja, filozofia nieoporu staje się idealnym nośnikiem tych idei. Indie stały się dla sowieckiej strategii miejscem szczególnym. Łączyły duchowy autorytet wschodu z masowym oddziaływaniem kulturowym, to tam właśnie. Podchłas hasłami pokoju, harmonii, równowagi, przekraczania dualizmów promowano postawę, w której konflikt moralny zostaje zastąpiony konfliktem energetycznym, a zło przestaje być złem, stając się etapem rozwoju lub błędem komunikacyjnym. To ciekawe, że zło już nie jest czymś obiektywnym, tylko po prostu, przepraszam, chyba źle mnie zrozumiałeś. To jest typowy relatywizm poznawczy. Bardzo niebezpieczne, bo tego nie widać, a to się zmienia się nasza mentalność na sposób postrzegania rzeczywistości, czyli odbierania, analizowania i, uwaga, reagowania na tę rzeczywistość. Bezmienow otwarcie mówił, że celem takich działań nie było przekonanie Zachodu do komunizmu. To by było zbyt łatwe i Zachód by się spostrzegł i zorientował, że ktoś chce ich przeciągnąć na stronę komunizmu, lecz pozbawienie go woli obrony przed czymkolwiek. Współcześnie ta sama logika powraca w narracjach, które każdą obronę nazywają eskalacją. Słyszymy to w mediach, prawda? Ci, którzy się bronią, to jest mowa, Putin mówi, a to jest eskalacja. Jeżeli się przede mną będziesz bronił, to ja mogę powiedzieć, że to jest eskalacja konfliktu, a nie twoja obrona. Każde wskazanie na agresora i nazwanie go napastnikiem mową nienawiści. Każde przypomnienie o ofiarach podsycaniem konfliktu. Wojna w rosyjskiej narracji informacyjnej przestaje być dramatem moralnym, a staje się zderzeniem narracji, czyli konfliktem interesów albo nieporozumieniem cywilizacyjnym, że tak powiem, przepraszam, nie dogadaliśmy się w kwestiach cywilizacyjnych, ale zaraz się dogadamy. Każdy, kto domaga się sprawiedliwości, zostaje napiętnowany jako radykał, fanatyk lub paradoksalnie po prostu wróg pokoju. Duchowość wschodu w swej zesekularyzowanej i spłyconej wersji idealnie wzmacnia ten przekaz. Nie wzywa do obrony słabszych ani do sprzeciwu wobec zła, lecz do akceptacji rzeczywistości takiej, jaka jest. No cóż, taka jest rzeczywistość. Wyłączmy analizowanie jej. Bądźmy obojętni o tę rzeczywistość, ona da nam spokój, sama się zmieni. Niezwykła, wręcz demoniczna naiwność. Nie mobilizuje sumienia, lecz je usypia. Człowiek zanurzony w logice tu i teraz, traci zdolność myślenia w kategoriach historii, ofiary i odpowiedzialności wspólnotowej. Czyli każdy sobie rzepkę skrobie, społeczeństwo to nie ja, właściwie to ja, tylko i moje podwórko. Chrześcijańska cnota czujności zostaje zastąpiona uważnością, to ciekawe, prawda? To jest typowe dla jogi, uważność na rzeczywistość, przygląda się, nawet są pewne trendy w duchowości katolickiej mówiące o pewnej, o uważności zamiast czujności. Czujność jest dużo głębsza niż uważność. Czujność zakłada uważność, a uważność nie zakłada czujności. A walka duchowa nazywana jest po prostu zarządzaniem emocjami. No przecież my to znamy. Z gabinetów psychologicznych, nie mówię, że psychologia jest zła, jest potrzebna i gabinety psychologiczne, psychiatryczne są bardzo potrzebne i to jest oczywiste, wiara i rozum. Natomiast walka duchowa nie może się sprowadzać tylko do zarządzania emocjami, bo szatan nas ogra. W ten sposób Zachód, karmiony przez dekady ideologią rezygnacji, reaguje na agresję nie mobilizacją, lecz zmęczeniem, nie solidarnością, lecz relatywizacją. A może to nie jest wojna, a może Putin nie walczy, nie wojuje. No to jest oszukiwanie samego siebie. Nie oporem, lecz apelem o natychmiastowe zawieszenie broni, nawet jeśli oznacza to triumf przemocy. Jest to mechanizm hipnozy. Ofiara nie zostaje zmuszona siłą, lecz przekonana, że opór jest czymś gorszym niż kapitulacja. Czyste szataństwo. Ja jestem ciekaw, jak to można wprowadzić w życie praktyczne, kiedy, nie wiem, ktoś by napadł na mój dom i w myśl tego, drodzy Państwo, opór jest czymś gorszym niż kapitulacja, czyli ja powinienem skapitulować, wpuścić wroga i się wyprowadzić. No bo opór, przepraszam bardzo, to jest wtedy posługiwanie, to jest eskalacja, prawda? To jest, tak zmieniła się, my chyba też to wsiąkliśmy trochę. Tak się zmienił słownik współczesnego człowieka, człowieka XXI wieku. Wyrósł on już z tego, co nam zaproponował Kartezjusz, cogito ergo sum, zmiana porządku. Myślenie przed poznaniem. Myślę, więc jestem. Nie, drodzy Państwo. Jeżeli ktoś myśli bez poznawania, to jest głupcem. Żeby myśleć i zdobywać wiedzę, najpierw trzeba poznawać to, co jest wokół nas. Możesz na swoim myśleniu oprzeć swoje życie, natomiast to twoje myślenie, jeżeli nie jest poznaniem, doprowadzi cię do tragedii. Historia Rosji pokazuje, jak kończy się taka postawa. Katyniem, deportacjami, pacyfikacjami narodów, porwanymi dziećmi wychowanymi do walki przeciw własnym wspólnotom, jak to ma miejsce obecnie na Ukrainie. A jednak, mimo tego doświadczenia, ideologia pokoju za wszelką cenę wciąż wraca, ubrana w język duchowości, humanizmu i fałszywej troski o człowieka. Jest to jeden z najbardziej perfidnych mechanizmów współczesnego systemu. Nie niszczy on ofiary od razu, lecz najpierw uczy ją, że nie wolno się bronić. Nie brońmy się, to oni nam zostają spokojni. Nie, drodzy Państwo. Wróg, jeżeli ma zamiar zrobić ci krzywdę, to zrobi ci, jeżeli nie będziesz się przed nim bronił. I na rękę mu będzie, kiedy nie będzie stawiał oporu. Jeszcze jest wcześniej taki podrozdział zatytułowany Trzeci Rzym i Babilon, czyli duchowe i moralne wyzwania. Jednym z kluczowych problemów związanych z tą ideą jest pytanie o to, czy można łączyć misję duchową z polityczną dominacją, chrześcijaństwo, bo dodajmy, cerkiew moskiewska ogłosiła, że wojna z Ukrainą i właściwie z całym światem jest świętą wojną. Przeczytajcie sobie, ostatnio były potężne artykuły. Tak, prawosławie, które jest prawosławiem moskiewskim opartym na ludziach zależnych od Putina, którzy razem z nim byli w KGB, ogłosiło świętą wojnę, to znaczy, mówiąc krótko, mesjanizm polityczny w wydaniu moskiewskim. Chrześcijaństwo, zwłaszcza w swojej pierwotnej formie, było religią miłości, pokoju i pokory, które sprzeciwiały się władzy imperialnej. Rzym, zarówno w swoim pogańskim, jak i chrześcijańskim wydaniu, zawsze stawiał przed ludzkością pytanie o naturę władzy i jej zgodność z duchem Ewangelii. Kiedy mówimy o Trzecim Rzymie jako kontynuacji, musimy zastanowić się, czy ta idea nie zawiera w sobie ryzyka przeobrażenia się w nową formę Babilonu. miasta zbudowanego na pysze i dążeniu do władzy, które odwraca się od Boga i jego planu. Czy zatem dążenie Moskwy do roli trzeciego Rzymu, tak, imperializm w wydaniu Putina to jest dążenie do trzeciego Rzymu. Oczywiście, że marzenia Putina są, że tak powiem, nieograniczone. Nie przybiera czasem cech hegemonii, która bardziej przypomina działania antychrystia niż misję chrześcijańską. Mówiąc krótko, Putin działa w duchu antychrysta. W eschatologii chrześcijańskiej antychryst jest postacią, która zwodzi ludzkość, oferując fałszywe zbawienie, czyli mesjasz polityczny zamiast mesjasza tego prawdziwego, czyli Chrystusa. Co zrobili faryzeusze, drodzy państwo? Ktoś powie, że jakieś to jest tylko teoretyzowanie. Przecież Barabasz, o tym mówi Józef Ratzinger w Jezusie z Nazaretu, napisał, dlaczego Żydzi wybrali Barabasza? Ponieważ im się wszystko zgadzało, to znaczy Ben Abbas, czyli znaczenie imienia Barabasz oznacza syn ojca. Barabasz należał do tych, którzy walczyli z okupantem rzymskim. Barabasz, że tak powiem, organizował powstanie przeciwko Rzymowi, to znaczy nie on sam, ale był tym, którzy należeli do grona organizujących powstanie przeciwko Rzymowi, przeciwko okupantowi. A cały mesjanizm polityczny faryzeuszy, którzy nie widzą w Jezusie prawdziwego Mesjasza, tylko jakiegoś buntownika i, przepraszam, że tak powiem, głupca i prostaka z Nazaretu, syn cieśli, prawda? Kto to jest? Wybierają Barabasza, Mesjasza politycznego, odrzucając prawdziwego Mesjasza. A zatem w eschatologii chrześcijańskiej antychryst jest postacią, która zwodzi ludzkość, oferując fałszywe zbawienie. Działa pod płaszczem religijności, ale jego prawdziwe intencje prowadzą do zniewolenia człowieka i odejścia od Boga. Trzeci Rzym jako projekt polityczno-duchowy musi być nieustannie poddawany krytycznej refleksji, aby nie stał się narzędziem antychrysta. Zadaniem chrześcijaństwa jest więc nie tylko obrona tradycji, ale także czuwanie nad jej prawdziwym duchem, tym, który prowadzi do miłości, pokoju i wolności, a nie tyranii i zniewolenia. Czym się różnią chrześcijanie, czy może chrześcijanie, czyli uczniowie Chrystusa, od tych, którzy nie są uczniami Chrystusa? Jakie przykazanie dał nam Chrystus? Przykazanie Boga, bliźniego i miłości. I jeszcze bardzo ważne, bo powiedział uczniom, że miłować przyjaciół to potrafi nawet poganin. Natomiast ja wam daję przykazanie nieprzyjaciół, miłości nieprzyjaciół. Przykazanie miłości nieprzyjaciół. Miłość, wolność od tyranii, pokora. To są te cechy, które określają chrześcijanina. Rosja współcześnie działa w duchu antychrysta, a Putin jest tym, który uosabia ducha antychrysta. Wszystkiego błogosławionego wam, nam życzę. Do zobaczenia najpóźniej w niebie. Szczęść Boże.